Ludzie i pieniądze.
A dzisiaj, proszę Państwa, o handlu, zmieniających się warunkach wokół niego, obrotach i, co ważne, konsumenckich preferencjach. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. Może będzie też trochę nostalgicznie, bo wspomnimy te czasy, kiedy większość naszych produktów kupowaliśmy jeszcze 2-3 dekady temu na przysłowiowym bazarku, a wiele osób pamięta przysłowiowe szczęki. A dzisiaj ze mną w studiu Radia Gdańsk goście Ireneusz Homa, dyrektor designer Outlet Gdańsk, a także profesor Marcin Kalinowski, ekonomista Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No właśnie, może zacznijmy od tego, że tuż przed wejściem do studia taka rozmowa, która była pewnym naszym wspomnieniem, jak za dawnych lat realizowaliśmy zakupy, jak wyglądały nasze preferencje, jak porównywaliśmy ten rynek handlowy z Europą Zachodnią. Dziś różnic nie ma już żadnych. My wysuwamy się również na czołówkę w naszych pomysłach sprzedażowych, galeriach handlowych, miejscach sprzedaży. Ja chciałem zapytać o te 20-30 lat historii kształtowania się handlu w Polsce, ale także na Pomorzu. Może na początek Ireneusz Homa.
Przełom lat 90. i 2000 to znaczące zmiany. Zaczęły się pojawiać pierwsze galerie handlowe. Przeszliśmy ze sklepów oznaczonych pojedynczymi markami, bazarami czy tymi przysłowiowymi szczękami do zamkniętych, zakrytych wnętrz, nowocześnie zaaranżowanych, udekorowanych, trochę czasami skopiowanych, bo marek zagranicznych wtedy jeszcze było stosunkowo nieduże, chociaż to one nadawały wytyczały pierwsze szlaki, w jaki sposób taki sklep powinien wyglądać. Zaczęło się, powiedziałbym tak, centra handlowe zaczęły pełnić rolę wcześniejszych bazarów. Pod jednym dachem zaczęły się skupiać sklepy różnych marek, branż i to umożliwiło wtedy takie już sprawne, uporządkowane zakupy. Pojawiły się piętrowe galerie, tak, to już nie był jeden poziom, chociaż tutaj muszę od razu powiedzieć, że outlety w większości to są nadal jednopoziomowe centra handlowe, ale dlaczego tak jest, to być może będzie
o tej
okazja
subtelności zakupowej na pewno porozmawiamy. Panie profesorze, czy pan pamięta te czasy, kiedy wchodziliśmy do sklepu, gdzie można było kupić wszystko za dewizy i myślę, że to nie będzie kryptoreklama, bo ta sieć nie istnieje, do pamiętnego Peweksu i tam ten zapach był taki, który wciąż mi się przypomina.
Tak, oczywiście to był taki powiew luksusu i powiew zachodu. Rzeczywiście w tych sklepach typu Pewek z Baltona można było nabyć produkty z zagranicy, płacąc nie w polskiej walucie. O tym trzeba pamiętać, że tam można było zapłacić albo dolarami, albo bonami banku PKO na przykład w Peweksie, albo bonami baltonowskimi w Baltonie. I to było ograniczone do grupy osób, które posiadały te dewizy, głównie dla marynarzy i głównie dla osób, które gdzieś za granicą pracowały, w dyplomacji na przykład. Oczywiście można było nabyć waluty na czarnym rynku, bo wtedy też ten obrót walutami był zakazany i można było nabyć waluty na czarnym rynku od tak zwanego cinkciarza i coś kupić w takim Peweksie czy w takiej Baltonie. Tam rzeczywiście zapach był specyficzny, bo w sklepach wówczas tych lokalnych, osiedlowych
Supersamach
były raczej produkty mało wyszukane i nie pochodzące z zagranicy, a tam można było dostać produkty wprost z rynków zachodnich, co powodowało, że budziło one zazdrość. No, takie były czasy, to początek lat 90. Później Później te sklepy Peweksu i Baltony radziły sobie zdecydowanie gorzej w tej konkurencji. W tej chwili Baltony możemy spotkać na lotniskach jako sklepy duty free, natomiast już nie jako sklepy, do których klienci przychodzą z ulicy.
Panowie, jak zmieniał się ten polski rynek z handlu ulicznego, tego bazarowego, wszyscy pamiętamy, łóżka polowe, no może nie wszyscy, młode pokolenie tego nie pamięta i wydaje się to bardzo dziwne, ale dzisiejsi 40-50-latkowie doskonale pamiętają te czasy. No i jak to się stało, że uczyliśmy się również i po stronie sprzedających, jak i kupujących, czyli początek lat 2000 to początek uporządkowanego handlu, jaki dzisiaj znamy. Jaka była ta nasza edukacja, zarówno od sprzedawcy po kupującego? Ireneusz Choma.
Ja może pamiętam, że wtedy zaczęliśmy już też powoli wyjeżdżać za granicę i mieliśmy pewne wzorce przywiezione stamtąd. I te wzorce zaczęły do nas powoli docierać. Ja tutaj ze swojej perspektywy może powiem, że akurat format outletowy, ile pewne centra już istniały, tak zwane, to w branży mówimy regularne, czyli sprzedające po cenach handlowych, które obowiązywały we wszystkich sklepach. Format outletowy był w Polsce chyba praktycznie nieznany. Bo w roku 2005, kiedy Designer Outlet Gdańsk został otwarty, tak naprawdę w całym naszym kraju były tylko trzy centra. Jedno w Warszawie, jedno w Sosnowcu otwarte rok wcześniej, czyli w roku 2004. I centrum w Gdańsku było trzecim centrum outletowym w Polsce. Wymagało to bardzo dużo pracy, żeby po pierwsze dla tych, którzy nie wiedzieli, bo część osób bywająca za granicą znała już ten format, ale zdecydowana większość społeczeństwa nie wiedziała, czym jest outlet. I to, myślę, był bardzo duży przełom. Ja teraz z perspektywy 20 lat, bo w tym roku jest 20-lecie, obchodzimy 20-lecie otwarcia
tego centrum.
Tak.
Jasne. No właśnie, panie profesorze, jak ewaluował ten rynek, zarówno po stronie konsumenta, mamy coraz większe wymagania również, i po stronie sprzedającego. Tu trzeba było się uczyć i to sporo.
Tak, rozpoczynaliśmy od tego, że na początku lat 90., jeżeli pojawiały się jakieś produkty w sklepach, to raczej pojawiała się kolejka i trzeba było dobrze orientować się w terenie.
Ona budziła zainteresowanie.
Topografii budziło duże zainteresowanie, jeśli gdzieś pojawiało się już dwóch, trzech ludzi, którzy ustawiali się w kolejce, bo to oznaczało, że w tamtym miejscu gdzieś pojawią się jakieś produkty. To z jednej strony. Pojawiały się też wycieczki swego rodzaju o charakterze turystyczno-handlowym do na przykład Berlina Zachodniego. Tam rzeczywiście wyjeżdżało się po to, żeby przywieźć trochę produktów w tym przysłowiowym plecaku i można było je sprzedać na tym łóżku polowym czy na rozłożonych skrzynkach drewnianych gdzieś na jakimś bazarku. To były te słynne czekolady z okienkiem, była kawa i rzeczywiście wtedy uczyliśmy się też tego, że jakość tych produktów może być inna niż te, które od strony konsumentów, niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w sklepach. Więc tu uczyliśmy się jakości, uczyliśmy się opakowań, kolorów, przecież to wszystko się zmieniało. Z drugiej strony już bardziej systemowo zaczęły pojawiać się studia profesjonalnie edukujące w tym zakresie, czyli duża popularność kierunków ekonomicznych, ekonomii zarządzania. Ludzie chcieli uczyć się ekonomii, chcieli uczyć się przedsiębiorczości. I jako Polacy generalnie jesteśmy przedsiębiorczy i my to wykorzystaliśmy tamten moment doskonale w tym, ażeby rozwijać się w tym zakresie.
No właśnie, czy takie miejsca, które były prekursorami, jeżeli chodzi o rozwój przestrzeni handlowej, one też działały na zasadzie przyciągania, bo każdy z nas wie, że na gdańskich Szadułkach centrum powstało, początkowo praktycznie nic nie było, a wokół powstała infrastruktura i dziś z perspektywy 20 lat wygląda to zupełnie inaczej. Ireneusz Choma.
Ja może dodam od siebie jeszcze takie jedno zdanie, że handel w okolicach lat 90. z dzisiejszego punktu widzenia przypominał bardziej dzisiejszy handel drogocenną biżuterią. Cenne towary były wystawione albo za ladą, albo za szkłem. Można było obejrzeć, ale trudno było to dotknąć, przymierzyć, spróbować, zbadać jakość. Powstanie centrów handlowych spowodowało, że ten towar nagle się przybliżył do ludzi. Tak? On był w zasięgu ręki. Można coś, co było dawniej, albo kupujesz, albo odchodzisz, tak nagle mogłeś przymierzyć, dotknąć, zobaczyć. Centrum powstało 20 lat temu. Lokalizacja wydawała się przypadkowa, ale nie, ona była celowo wybrana. Tak, faktycznie w tamtym miejscu nic nie było.
Żeby odbić trochę od miasta, rozumiem.
Bo takie są zasady budowania centrum handlowego. Wygodny dojazd, duży parking, jeden poziom, łatwy dostęp, dużo sklepów o dużych powierzchniach, bo pamiętamy marki wchodzące do Polski, zaczynały pracować na takich sklepach typu butik. Kilkadziesiąt metrów kwadratowych, pojawiły się sklepy o powierzchniach jednej marki, 200-300 metrów kwadratowych, dzisiaj i 1000-1500 metrów kwadratowych, tak zmieniło się to znacznie. Powstanie centrum w tamtym miejscu znacznie ożywiło tamtą arenę i tamtą część Gdańska i myślę, że teraz synonimem Szadułek jest właśnie Designer Outlet Gdańsk.
No to już reklamujemy dość mocno to miejsce. W związku z tym, panowie, czy z tymi produktami, o których wspomniał pan dyrektor na początku swojej wypowiedzi, panie profesorze, czy to uległo poważnej zmianie, bo te produkty no nie są już takim swoistym drogim sportowym samochodem, który jeszcze dzisiaj na targach, na przykład Motor Show w Poznaniu, też dostęp do tego pojazdu jest reglamentowany.
Tak, no musimy pamiętać, że nasz dochód rozporządzalny też się zmienił, to znaczy zarabiamy więcej i to nie tylko nominalnie, ale realnie zarabiamy więcej i stać nas na więcej. W związku z tym, rzeczywiście patrząc na lata 90., no to w latach 90. średnia pensja w okolicach 700 zł. Mogliśmy to przeliczyć mniej więcej na 300 litrów paliwa.
Pamiętam te wypłaty.
Mniej więcej 2,20 to była cena paliwa za litr. W tej chwili przy średniej pensji w okolicach, no nawet netto 6000 złotych, stać nas na 1000 litrów paliwa. Przeliczając tak prosto, więc stać nas na więcej i mamy większe wymagania. Oczywiście, że tak. I w związku z tym możemy kupić sobie, już nie mówię o takich produktach jak telewizory, gdzie kiedyś trzeba było zbierać kilka pensji miesięcznych, żeby kupić sobie telewizor. W tej chwili telewizor można kupić za kawałek pensji miesięcznej, tak? Luksusem przestały być samochody, które wtedy też w dużej części były zza zachodniej granicy przywożone, no, używane oczywiście po lekkim kontakcie z innym samochodem prawdopodobnie, ale jeszcze bardzo dobrze sprawujące się na naszych drogach.
Zapewne pamiętamy te wielkie sobotnie biesiady chociażby tutaj w nieodległym Chwaszczynie.
Tak, oczywiście. No i te giełdy w Chwaszczynie, w Pruszczu Gdańskim. Tak, teraz przerodziły się trochę w bazarki takie lokalne, ale wtedy miały duże, duże znaczenie, więc rzeczywiście stać nas na więcej, mamy większe wymagania, możemy sobie więcej kupić, jeździmy częściej za granicę też, w związku z tym no, wakacyjnie odwiedzamy różne miejsca i chcemy czerpać stamtąd, w związku z tym przywozimy też wzorce do Polski.
Panie dyrektorze, w związku z tym, jak kształtować przestrzeń handlową dla tego coraz bardziej wymagającego klienta? No bo okazuje się, że rośnie zasobność naszych portfeli, a co za tym idzie, rosną nasze wymagania. Tu trzeba być chyba bardzo kreatywnym. Ireneusz Choma.
Tak, to prawda, ale widać to też po zmieniającym się obliczu handlu, jakości wykonania wnętrz, czy też mnogości nowych marek, docierających do Polski. Dużo marek nieobecnych jeszcze kilkanaście lat temu otwiera tutaj swoje sklepy, przedstawicielstwa, wchodzi na polski rynek, te produkty stają się coraz bardziej dostępne. Outlet i wtedy, i dzisiaj jest taką bardzo dobrą drogą, ścieżką do rozpoczęcia tej przygody. Ceny obniżone z powodu wyprzedawania końcówek kolekcji i tak dalej, umożliwiają części ludzi zapoznanie się z tymi markami i ich rozwój na rynku. Ludzie oczekują, że w centrach handlowych będzie można zrobić te zakupy coraz wygodniej, przyjemniej. Będzie gdzie odpocząć, spędzić czas.
Porozmawiajmy jeszcze o tak zwanych doznaniach zakupowych, bo krótko przed wejściem do naszego radiowego studia w Saloniku była dyskusja właśnie na ten temat, że nostalgicznie wracamy do tych doznań. Wcale nie interesuje nas bardzo duża powierzchnia handlowa. To się zaczyna zmieniać. Wracamy momentami do pewnej zakupowej subtelności. Pan profesor Marcin
Tak jest. To rzeczywiście ostatnie badania, które były w Stanach Zjednoczonych robione na temat bywania w centrach handlowych, pokazują, że najmłodsze pokolenie, pokolenie Z, preferuje zakupy w centrach handlowych. 58% osób w wieku 18-34 lata odwiedza centra handlowe i tam spędza czas, powiedziałbym, nie tylko robi zakupy, dlatego że to są swego rodzaju doznania. To nie tylko miejsce, gdzie się przychodzi kupić, tylko coś kupić, tylko przychodzi się wypić kawę, porozmawiać, zjeść coś, spędzić czas ze znajomymi, więc doznania mają duże znaczenie w tej chwili. Nawet przy zakupach widać, że zmieniają się te powierzchnie i te przestrzenie handlowe. Sprzedawcy starają się zainteresować i łączyć świat cyfrowy ze światem takim realnym, gdzie ten produkt można dotknąć. I widać, że młode pokolenie jest zainteresowane tym i to młode pokolenie ciągnie, jeśli chodzi o zainteresowanie centrami handlowymi w tej chwili i będzie pewnie w przyszłości to robiło, bo to pokolenie w wieku średnim trochę się nasyciło tymi centrami handlowymi i trochę momentami, mam wrażenie, jest zmęczone chodzeniem po samych centrach handlowych i używa raczej internetu do takich zakupów, które na co dzień można realizować. Chociaż ten handel cyfrowy to jest jeszcze cały czas około 10% handlu w ogóle, to o tym trzeba też pamiętać.
Tak, to rosnąca gałąź. Rosnąca gałąź, ale 192 miliardy obrotu do 2028 roku.
Tak, i mniej więcej w tempie takim 10% będziemy rosnąć, takie są przewidywania z roku na rok. Zobaczymy, ale widać, że poza tym samym zakupem potrzebujemy doznań w różnym zakresie i pewnie te przestrzenie sklepowe będą się w tym kierunku zmieniały.
I jeszcze przed naszą reklamową przerwą zostańmy na chwilę przy tych doznaniach zakupowych, bo jest z nami przedstawiciel branży handlowej. Panie dyrektorze, no właśnie, czy państwo prowadzicie jakieś badania, jakie są obserwacje w tym zakresie, w zakresie na przykład co mieszkańcy Trójmiasta lubią, czego nie lubią, jak to wygląda? Dyrektor Ireneusz Homa.
Tak, prowadzimy swoje badania marketingowe dotyczące między innymi preferencji zakupowych i tutaj potwierdzam, że u nas również rozkład klientów zgadza się z tym, o którym wspomniał pan profesor. Natomiast dodam może taką pewną ciekawostkę, że outlet ze względu na swoją specyfikę i lokalizację jest czymś, czym my nazywamy destination place, miejscem zakupowym. Ludzie przyjeżdżają na zakupy i takim charakterystycznym może tutaj wskaźnikiem dla tego miejsca może być to, że 90% odwiedzających robi zakupy. I to jest coś, co dla mnie, człowieka, który kiedyś zaczynał tam pracę, było wskaźnikiem niepojętym. Oprócz tego oczywiście ludzie potrzebują po tych zakupach, czy to spędzić czas, usiąść sobie, zjeść, napić się kawy, nawet przedyskutować te zakupy i pochwalić się tym, co było.
Ale pan dyrektor mówi, że jest 90% tych, którzy podejmują decyzję o zakupach, czy w tych 10% są ci mężczyźni, którzy gdzieś tam ukryli się właśnie na tej kawie i odpoczywają?
Tutaj trudno już...
To zdefiniować.
Tak, bo mniej więcej 50% mężczyzn, 50% kobiet, więc te 10% pozostaje dla mnie tajemnicą, ale pewnie tak, korzystają klienci i z zakupów, i z tej przerwy kawowej
i jeszcze
lunchowej.
Ostatnie zdanie przed przerwą, profesor Marcin Kalinowski. No właśnie, czy momentami jesteśmy zmęczeni zakupami?
Tak, myślę, że w tym zaganianym świecie, kiedy dość dużo jednak pracujemy, to chcemy spędzać czas w nieco inny sposób niż tylko centra handlowe. To zależy pewnie od grupy społecznej. Nie znam badań, które by dokładnie zgłębiały ten temat. Natomiast wydaje mi się, że te osoby, które ciężko pracują, są zajęte w ciągu dnia, już nie odnajdują tego czasu w ciągu dnia, żeby do centrum handlowego pójść. Natomiast weekendy czasami rzeczywiście tak spędzają. Jeśli te soboty są możliwe do wykorzystania na zakupy w jednym czy drugim centrum handlowym, to często to robimy.
I tu robimy kropkę, krótka reklamowa przerwa, trochę muzyki i wracamy do naszej dyskusji już za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A dziś o szeroko pojętym handlu, o zmieniających się procesach w tym zakresie, także o naszych zakupowych preferencjach rozmawiamy w audycji ekonomicznej Ludzie i Pieniądze. Przypomnę państwu, że ze mną dziś w studiu Ireneusz Homa, dyrektor Designer Outlet Gdańska, także profesor Marcin Kalinowski, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito, który bada te wszystkie procesy, przygląda się tym procesom od wielu lat. Panowie, są pewne charakterystyczne przestrzenie zakupowe. Te, poczynając od niewielkiego osiedlowego sklepiku, gdzie jest nam najbliżej, by kupić poranne pieczywo, ale są też inne formy. Chciałbym zapytać o tą formę outletową, bo to tworzy pewnego rodzaju charakterystyczną przestrzeń. Jak ją projektować i jak zapraszać podmioty do współpracy? Dyrektor Ireneusz Homa.
Outlet powstał jako zapotrzebowanie producentów odzieży na pozostające w magazynach stoki towarowe po sezonach. I bardzo szybko rozwinął się przez Amerykę, Europę Zachodnią, dotarł do Polski. W Polsce jest już 20 lat naszej historii, tak jak wspomniałem, i ewoluował od tego czasu bardzo, bardzo mocno. Zaczynaliśmy z niewielką ilością dostępnych marek handlowych. Marki wchodzące na rynek często zaczynały, a my, obserwując naszych klientów, próbowaliśmy, czy robiąc też badania, próbowaliśmy dopasować się do ich potrzeb. W chwili obecnej, już w dzisiejszych czasach, bardzo starannie obserwujemy trendy modowe, obserwujemy marki, które pojawiają się na polskim rynku, zachęcamy, staramy się mieć u siebie marki tak zwane pożądane, jeżeli mógłbym określić je jednym słowem, pożądane przez klientów. Były też odwrotne sytuacje. Polskie małe firmy, taki przypadek mam u siebie w centrum, to jest, myślę, przypadek warty opowiedzenia. Firma, która zaczyna jako dystrybutor znanej wtedy polskiej marki, dzisiaj jest liderem polskiego rynku mody męskiej.
I możemy się tylko domyślać, któż to tak.
I to wszystko tak zdarzyło się w ciągu tych 20 lat. Ja miałem okazję ten proces obserwować.
Panie profesorze, czy my dość szybko nudzimy się pewną przestrzenią handlową, czy raczej się do niej przyzwyczajamy?
W outletach trochę inaczej sytuacja wygląda chyba, dlatego że do outletów ludzie przyjeżdżają, dlatego że jest atrakcyjna cena do jakości. I rzeczywiście outlety powstawały, tak jak pan dyrektor powiedział, w związku z tym, że pozostawały końcówki serii, pozostawały nadwyżki po sezonie i rzeczywiście te produkty gdzieś chciano sprzedać w niższej cenie. W tej chwili, jak patrzę na ten rynek, to jest w ogóle osobny kanał sprzedaży dla producentów. To są czasami osobne marki outletowe, które są tworzone. Nie końcówki serii, albo w mniejszym stopniu są to już końcówki serii, bo to się zrobił rynek sam w sobie, który funkcjonuje, czyli outlet, czyli za niższą cenę można otrzymać tą samą albo bardzo zbliżoną jakość przez klienta, więc to po to przyjeżdżają klienci, ażeby kupić w dobrej cenie produkt, który w innym miejscu mogą nabyć drożej. Mogą to robić oczywiście też w internecie i szukają takich okazji. I jak spojrzeć na takie przyzwyczajenia klientów, to też czasami nie w branży modowej, ale w branży AGD, jak rozmawiałem z wieloma sprzedawcami, to klienci często przyjeżdżają, żeby zrobić zdjęcie, zobaczyć, jak dany produkt wygląda, a następnie wejść w internet albo już w samym sklepie wchodzą w internet po to, żeby sprawdzić, za ile najtaniej można kupić ten produkt dokładnie o tej charakterystyce. Tam jest akurat duża powtarzalność i tą charakterystykę można sobie zbadać, ale też chcą dotknąć, więc przyjeżdżają, żeby dotknąć, a dokonują zakupu przez internet. Więc to zależy dużo od charakterystyki.
Czyli tu sprawdzamy, tam kupujemy.
Tak, czasami też rzeczywiście, albo coraz częściej. Tak.
Panie dyrektorze, ważny temat wywołany do tablicy. Czy w związku z tym ta forma sprawdzania i kupowania gdzieś poza obszarem handlowym, no, w przyszłości może być jakimś większym zagrożeniem dla przestrzeni handlowej tej tradycyjnej?
Trochę tutaj,
dyrektor Ireneusz Choma.
Trochę tutaj ocieramy się o wróżenie, ale pan profesor wymienił jedną bardzo istotną, myślę, cechę tutaj. Artykuły AGD i ich dużą powtarzalność. Człowiek, jego sylwetka nie jest niestety tak powtarzalna jak kształt telewizora. Czy
musimy dotknąć, zobaczyć, sprawdzić jakość.
Maszynki do mięsa, dokładnie. Dlatego ja tutaj...
Ze spokojem pan na to patrzy.
No nie będę się silił aż na taki spokój, bo rynek jest nieprzewidywalny, ale o ile znam psychikę ludzką, ludzie zawsze będą chcieli spróbować, przymierzyć, dopasować. I chyba jeszcze jedna taka istotna rzecz, o której się nie mówi, albo niezbyt często się mówi, tak, to doradca, który doradzi, jeżeli chcemy kupić garnitur, tak, jeszcze szczególnie na taką okazję
specjalną, uroczystą,
tak, bardzo, która gdzieś zapada na lata w pamięć, albo jest jedyną w życiu tak czasami, jest, tak, dobry doradca potrafi nas ustrzec przed błędami, z których potem albo będziemy się śmiać, albo płakać na zdjęciach.
Albo będzie trudno z tego wyjść.
Tak.
Dlatego zwrócić produkt.
Ja tutaj wierzę, że jeszcze wiele, wiele lat przed nami.
Panowie, koniecznie przy okazji handlu chcę poruszyć temat pandemii. COVID-19 to był czas bardzo trudny dla wszystkich, ale były też branże, które odczuły to najbardziej. Również w tej przestrzeni handlowej, Ireneusz Choma, jak wyglądało to w usługach? Czy jesteśmy już w tym momencie dużego odbicia?
Tak, ja muszę powiedzieć, że po obligatoryjnych zamknięciach, a potem po kolejnym otwarciu bardzo szybko wróciliśmy na poziom sprzedaży. Nawet w pierwszych miesiącach znacznie go przewyższyliśmy sprzed tego okresu pandemicznego. I ten trend już nie tak bardzo wzrostowy, ale on się utrzymuje cały czas. Było to nadspodziewanie szybko. Zakładaliśmy bardzo wiele różnych czarnych scenariuszy. One na szczęście w większości się nie spełniły.
I profesor Marcin Kalinowski, WSB Merito.
Tak, trzeba pamiętać, że tam, gdzie jedni tracą, drudzy zyskiwali też, dlatego że w handlu tym około pandemicznym to właśnie sklepy internetowe i handel internetowy zyskał najwięcej. Pozamykane centra handlowe,
i tak częściowo już pozostało.
Sklepy i rzeczywiście tam trochę przestawiliśmy się na to, że można niektóre rzeczy kupić w internecie, zmuszeni do tego przez pandemię. I niektórzy pozostali przy tym modelu, inni no, wrócili do tych zakupów, do doznań, o których mówiliśmy wcześniej, do tego, żeby jednak dotknąć, przymierzyć, pójść i spędzić czas też w centrum handlowym. Więc tu trzeba pamiętać o tym, że są branże, które zyskały i to na pewno jest e-commerce, który skokowo wówczas wzrósł na wszystkich rynkach na świecie.
Ja może tutaj może dodam, że oglądałem statystyki GUS obejmujące cały ten okres i tam było zestawienie handlu w centrach handlowych z handlem online i o ile faktycznie w okresie pandemii z powodów oczywistych był bardzo wysoki wzrost handlu elektronicznego, o tyle po tym zaczął on wracać do swojego poziomu i obecnie, proszę mi poprawić, panie profesorze, jeżeli się mylę, w granicach 9-10% zmienia się tylko udział kategorii w tej części.
Tak, to jest około 10% rzeczywiście.
To będzie tendencja wzrostowa, panie profesorze?
Tak, cały czas przewidywania są takie, że e-commerce będzie rósł w granicach 9-10% rocznie. To jest taki wskaźnik mniej więcej, który się przyjmuje w zależności od rynku, od tego, o jakich produktach mówimy, no to ten wzrost jest zauważalny, ale chyba te dwie formy handlu będą ze sobą współgrały i będziemy mieli do czynienia z taką hybrydą w przyszłości.
A czy możemy przyjąć tak zwaną sinusoidę form zakupowych? Dosyć skomplikowanie to ująłem, ale pamiętam czasy, kiedy wchodziło na rynek w latach 80. wideo, każdy przenosił się do domu, upadały małe kina. Dzisiaj no, pamiętamy, że po 10-20 latach kina zaczynały przeżywać swój renesans. Wróciliśmy do tego wszystkiego. I czy tu może być podobnie, czy raczej pan profesor nie przewiduje?
Wydaje mi się, że e-commerce wrósł już w naszą rzeczywistość i e-commerce będzie funkcjonował w naszej rzeczywistości. Zakupy przez internet, nawet już nie przez komputer, a mówi się o trendzie takim m-commerce, czyli zakupach przez telefon komórkowy, no bo młode pokolenie już niekoniecznie siada do komputera, żeby robić zakupy, a chce je robić szybko, tu i teraz, otrzymując odpowiedź na zapytanie, które wysyła do takiego sklepu, czy też otrzymując zamówienie, które... I to jest też trend taki, gdzie bardzo szybko klienci e-commerce chcą otrzymywać te produkty, które kupują. I to jest zaleta takich tradycyjnych sklepów, że ta nagroda przychodzi bardzo szybko, bo ktoś przychodzi, kupuje i wychodzi już z tym produktem. Przy zakupach internetowych no, musi zaczekać 1-2 dni na to, żeby ten produkt dostać.
Chociaż skoro już tutaj na takie matematyczne wzorce się kierujemy i jest ta sinusoida, ja bym powiedział, że pojawiają się od czasu do czasu takie harmoniczne. Nagle na rynku wyrasta jakaś platforma zakupowa, która z jakiegoś powodu cieszy się ogromną popularnością. Teraz też jest kilka takich. Po czym wygasa.
Jest tendencja malejąca.
Tak, tak. Więc to się gdzieś w tą sinusoidę tam wpisuje, ale jest to taka, nazwijmy, siódma harmoniczna.
Może klienci po chwili się przekonują, że to nie było takie rewelacyjne rozwiązanie.
Wracamy chyba właśnie do tego, o czym była mowa, do tego tak doświadczenia zakupowego, do tego dotknięcia widoku, natychmiastowa nagroda, którą można dostać. Możliwość negocjowania ceny czasami przecież istnieje, tak? Jest dodatkowym w sklepie. Już może nie na zasadzie obniżki, ale może coś jeszcze ekstra do tego, tak?
No, są różne punkty sprzedaży, to prawda. Ale wracając jeszcze i kończąc ten temat zakupów przez internet, kiedy rozmawiam szczególnie z paniami, to jest taka forma, że kupujemy kilka rozmiarów, kilka różnych rzeczy, potem to odsyłamy, bo nie pasuje.
Tak, to zależy też od platform zakupowych i trzeba pamiętać, że taka
coraz bardziej premiowe programy tam się pojawiają.
Tak, prokonsumencka chyba najbardziej platforma to jest jednak Amazon, który u nas się nie upowszechnił w Polsce, ale w Niemczech na przykład to jest platforma, która jest bardzo często używana i rzeczywiście tam klienci przyzwyczajeni do tego, że mogą w bardzo łatwy sposób i bezkosztowo zwrócić towary. Kupują kilka podobnych towarów po to, żeby część z nich zwrócić. I to z premedytacją jest wykonywane. Chyba na rynku polskim jeszcze takiej tendencji nie ma.
Ale tutaj też trzeba jakby zwrócić uwagę, że odbywa się to kosztem dostawców, a nie platformy zakupowej. Tak,
tak,
to jest problem, o którym się jeszcze nie mówi. Natomiast na polskim...
Jako konsumenci o tym nie wiemy.
Tak, tak, nie wiemy tego. Natomiast na polskim rynku słyszałem o takich rzeczach, na przykład doszywanie wyjątkowo długich metek do ubrań. Tak, bo była taka moda, że zamawiamy.
Jaki jest cel tej metki? Panie
idziemy dyrektorze. Gdzieś w tym ubraniu, potem go odsyłamy. Ta metka, niestety ten ogon uniemożliwiał nam użycie zamówionej rzeczy na jedną okazję. Także jest tutaj też dużo
trochę forma nieuczciwego zakupu. Można tak to określić.
Właśnie trudno mi to nazwać, czy to zabawa, czy już nie wiem.
I pomówmy jeszcze na koniec naszej audycji, bo już niewiele czasu zostało, zaledwie 5 minut, o handlu bazarowym, o przyszłości tych miejsc. Wiemy, że popularne targowiska to są takie miejsca dla wielu z nas również, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Są nasi stali sprzedawcy, z którymi się witamy, gdzie kupujemy warzywa, owoce. Ale czy te miejsca bazarowe, te ryneczki. No jaka jest przyszłość, panowie, tych miejsc? Czy one są zagrożone chociażby w obliczu elektronicznych płatności? Nie każdy sprzedający posługuje się jeszcze już blikiem, czy ma terminal do karty płatniczych, a jak wiemy, na rynku coraz mniej gotówki.
Tak, znaczy płatności bezgotówkowe to jest tendencja, która postępuje. W tej chwili prawie 70% płatności dokonywanych w Polsce to są płatności bezgotówkowe. I z roku na rok jest coraz więcej tych płatności, gdzie gotówki nie używamy. W takich miejscach jak bazary rzeczywiście przoduje ta gotówka, to często jest też... Niestety z takiego ekonomicznego punktu widzenia handel nieewidencjonowany, więc rzeczywiście tutaj nie otrzymujemy paragonu fiskalnego, to po prostu płacimy gotówką, otrzymujemy jakiś produkt, który często to są warzywa, owoce, więc takie rzeczy, które są wytworzone przez samego sprzedającego. I stąd pojawia się ta gotówka, a nie płatność kartą na przykład. Często również już wchodzą płatności blikiem na przykład, bo one też są
tak,
anonimowe.
Spotykamy się coraz częściej, ale może pan blikiem.
Płatność, tak, można gotówką lub blikiem. Takie hasło się pojawia w różnych miejscach. I ci sprzedający, oni ulegają jednak presji kupujących, którzy przychodząc nawet na bazar, po prostu nie mają w portfelu gotówki i mówią, no mogę zapłacić, mogę kupić ten towar, ale mam albo telefon z blikiem, albo kartę, albo płatność kartą przez telefon również. W związku z tym sprzedający ulegają temu i coraz częściej nawet na bazarach pojawiają się albo proste terminale, albo możliwości płacenia blikiem, chociażby na numer telefonu.
I dyrektor Ireneusz Choma, pan widzi potrzebę takich miejsc? Pan z nich korzysta oprócz swojej przestrzeni handlowej?
Jak najbardziej. Widzę natomiast dodatkowe zagrożenie dla tego typu miejsc. To jest powierzchnia. No niestety ziemia jest chyba jedynym dobrem, którego nie przybywa. A biznes ten bazarowy, taki mały, niestety nie wypracował jeszcze mechanizmu, nazwijmy to eufemistycznie, mechanizmów rentowności tak doskonałych jak duże firmy. I nie wiem, czy będzie w stanie się obronić. Gdyby się zdarzyło tak, że te miejsca znikną, ja będę za nimi tęsknił, bo jest to... coś, co jest nam potrzebne w naszej przestrzeni.
Ja tylko dodam na zakończenie naszej dyskusji o handlu i tym większym i mniejszym, że też w tej przestrzeni małego handlu sporo też zrobiły polskie samorządy, chociażby wykorzystując te programy Mój Rynek. Na pewno każdy z nas zetknął się z takim brandem w tych miejscach i to jest rzeczywiście droga, która może być wsparciem i pewnym rozwiązaniem ratunkiem dla tej gałęzi handlowej. O handlu, tym szeroko pojętym, o zmieniających się trendach, o naszych preferencjach zakupowych, a także o doznaniach zakupowych. Dziś rozmawialiśmy w audycji Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, gośćmi naszego dzisiejszego spotkania byli Ireneusz Choma, dyrektor designer Outlet Gdańsk, a także profesor Marcin Kalinowski, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do handlu jeszcze zapewne w kolejnych wydaniach audycji powrócimy.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Artur Seruga, poprowadził Tomasz Klinger i już w imieniu mojej koleżanki Iwony Wysockiej zapraszam na kolejne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze w najbliższy poniedziałek.
Ludzie i Pieniądze.